To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Jest 25 lutego 2023 roku. Dzień dobry. Przed Wami Drozdowisko numer 104. Nim o tym, kto dziś u mnie, czyli też u Was, gościć będzie, garść ogłoszeń. Opis. Dziś w opisie odcinka dużo tytułów czeskich książek dostępnych na polskim rynku, nazwisk ich autorów i jeszcze parę innych tytułów, to po pierwsze. Po drugie, dziś w Drozdowisku do wygrania jedna z tych książek. A po trzecie, nieustanna moja prośba o dzielenie się tym podcastem. Jak już posłuchacie i się Wam spodoba, powiedzcie o tym znajomym, udostępnijcie w swoich mediach społecznościowych, zostawcie komentarz, ocenę, że już nie wspomnę o rozważeniu postawienia mi wirtualnej kawy czy dołączenia na dłużej do grona drozdowiskowych patronek i patronów. Będzie mi bardzo miło, a poza tym bez tych pieniędzy Drozdowisko nie przetrwa i naprawdę, chociaż wiem, jak bardzo nadużywany jest to zwrot, każde 5 zł ma znaczenie. Gościnią Drozdowiska jest i naprawdę bardzo się z tego cieszę, bo umawiałyśmy się parę ładnych miesięcy na to spotkanie, prawda?
Tak, cieszę się, że w końcu się udało.
Anna Radwan-Żbikowska, bohemistka i tłumaczka między innymi czeskiej literatury, choć to nie są jedyne tłumaczenia, którymi się zajmujesz. Witaj raz jeszcze oficjalnie.
Dzień dobry.
No a dzisiaj punktem wyjścia i takim pretekstem w końcu do tego naszego spotkania jest najnowsza powieść w twoim tłumaczeniu, która właśnie ukazała się nakładem Książkowych Klimatów. Książka zatytułowana Kolekcjoner Śniegu.
Napisał ją Jan Stifter.
I to jest pierwsza książka i w ogóle pierwsze cokolwiek tego autora na polskim rynku?
Tak. I jeśli się nie mylę, to jest to też w ogóle pierwszy przekład tego autora na jakiś język obcy. Więc jesteśmy, krótko mówiąc, bardzo podjarani i ja, i autor tym, że książka się w końcu ukazuje. To jest dla nas naprawdę coś niesamowitego.
To najpierw, zanim powiemy o tej książce i zanim w ogóle od tego kolekcjonera śniegu przejdziemy do tych innych twoich tłumaczeń i w ogóle do tłumaczenia literatury, to powiedz parę zdań o tym autorze. Kim jest? Czy poznaliście się osobiście? Czy tylko pisaliście do siebie na Messengerze?
Jan Stifter jest dziennikarzem z czeskich Budziejowic. Jest też, z tego co kojarzę, historykiem sztuki i przede wszystkim jest ogromnym pasjonatem
historii lokalnej.
Tak, historii lokalnej, historii swojej rodziny. On jest Budziejowiczanem, z dziada, pradziada. Jeśli wymyśliłam właśnie to słowo, to bardzo przepraszam.
Budziejanowi.
Jest z czeskich Budziejowic, jego rodzina, z dziada, pradziada. I no to jest takie, czeskie Budziejowice to jest takie miejsce bardzo, bardzo nietypowe, bardzo trudne do określenia, bo takie, no wiele jest miejsc takich, o których się mówi, że gdzieś są na
pograniczu,
na takich, w miejscu, gdzie ciągle ta historia się jakoś splata, wiruje, kotłuje, a no właśnie czeskie Budziejowice są naprawdę jednym z takich miejsc, gdzie właśnie społeczności kultury czeska i niemiecka żyły ze sobą, obok siebie, przeciwko sobie przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. I Jan Stifter ma takie hobby, że właśnie no świetnie się orientuje w historii tego regionu, w historii czeskich Budziejowic i w historii swojej rodziny, która też jest mega skomplikowana, jak cały ten region. I to jest jedna z ogromnych zalet tej książki. Ona jest bardzo, bardzo mocno osadzona w historii i w rzeczywistości. Można sobie, o to jest takie moje małe marzenie, żeby po tych czeskich Budziejowicach za kilka miesięcy, wiecie, w sezonie letnim, chodziło mnóstwo Polaków
z tą kolekcjonerem dziwną, śniegu pod pachą.
Dziwną, błękitną książką w ręce i żeby wchodzili do barów i pytali, przepraszam bardzo, czy to jest bar Meksyko z tej książki? Bo on jest gdzieś, ten bar Meksyko, możecie go znaleźć. I wiele, wiele miejsc z tej książki, te, które do dzisiaj no, istnieją, można w Budziejowicach właśnie znaleźć.
A ty już odbyłaś taką wycieczkę?
Tak, właśnie.
Naprawdę?
Tak. Miałam pierwszy raz okazję właśnie z Janem pracować nad przekładem, nad takimi tymi finalnymi uwagami, poprawkami, pytaniami do autora, pytaniami z cyklu, co autor miał na myśli. Pierwszy raz w życiu miałam okazję pracować z autorem na żywo przy tym właśnie. I to też była śmieszna historia, bo byłam w zeszłym roku na stypendium takim dla tłumaczy, które przyznają Czesi. Byłam w Brnie i miałam takie poczucie, że kurczę, jak już tu jestem, to muszę robić rzeczy i być aktywna i zaczepiać ludzi. Więc napisałam do tego sztiftera, że no dzień dobry, ja tutaj jestem w tym Brnie i do Budziejowic to nie przyjadę, bo to jest, proszę pana, strasznie daleko, to jest 5 godzin pociągiem, także to nie. Ale jakby na przykład pan był w Brnie, to pan da znać, albo jakby pan jechał do Pragi, to też pan da znać, bo ja tam mam sprawy, no to się spotkamy. No i od słowa do słowa skończyło się to tak, że pojechałam na 2 dni do Budziejowic. Spałam właśnie w domu Jana, poznałam jego rodzinę, jego żonę, 4 dzieci i właśnie spędziliśmy przemiły wieczór. Jan jest też gadułą, gawędziarzem, więc oprowadził mnie po Budziejowicach, pokazał mi wszystkie miejsca z książki.
A to ci pomogło?
Tak. I jeszcze bardziej, nabrałam przekonania, że ta książka jest naprawdę niezwykła, bo już wcześniej strasznie ją lubiłam i świetnie mi się nad nią pracowało. Jest bardzo dobrze napisana. Temat jakby był już poruszany, tak, w innych czeskich książkach, w tych wydanych w Polsce również. Te relacje czesko-niemieckie, przedwojenne, powojenne, wojenne, to wszystko już gdzieś było, tak? Coś o tym wiemy, ale tutaj to podejście do tematu jest, no takie jest przynajmniej moje zdanie, naprawdę oryginalne. A jeszcze jak odkryłam, jakim cudownym człowiekiem jest ten autor i jak ta książka jest właśnie mocno osadzona w świecie rzeczywistym, to już naprawdę byłam nią totalnie zachwycona.
No ja ci powiem, że ja czytając tego Kolekcjonera Śniegu miałam trochę takie może dalekie, ale też nie do końca dalekie skojarzenia z Marquezem i oczywiście z Toma Latami Samotności. No bo to jest taka książka, która dzieje się mniej więcej na przestrzeni 100 lat. I mamy historię, która się też dzieje w dwóch jakby przestrzeniach rzeczywistości. W tej realnej i w tej nierealnej.
Tak, i to nie jest żaden spoiler, bo na samym początku książki mamy informację, że są w niej duchy, proszę państwa.
No więc właśnie. Więc być może rzeczywiście z tym Marquezem to jest trochę dalekie skojarzenie, ale też ponieważ tego realizmu magicznego jakby w tej europejskiej literaturze nie ma wcale tak bardzo dużo, no więc jeżeli on się w ogóle pojawia, no to są nasze zupełnie naturalne skojarzenia, mam wrażenie, ten Marquez. I oczywiście tu jest o wiele mniej bohaterów
niż u Marqueza. Tak, to nie jest aż taka skomplikowana saga.
To nie jest właśnie aż taka skomplikowana saga, to jest dużo prostsza historia. I jeszcze też myślę, że ona fenomenalnie nadaje się także dla takich trochę młodszych czytelników. To znaczy, to jest książka dla dorosłych, ale jej bohaterami są jednak 12-13-letni chłopcy, choć też nie tylko, oczywiście. Więc w zasadzie myślę sobie, że taki nawet trochę młodszy czytelnik, na przykład czytelnik Truchlina, który też nam się pewnie pojawi tutaj w tej rozmowie, spokojnie mógłby po tego Kolekcjonera Śniegu sięgnąć. Ja, słuchaj, nie umiem zważyć, co jest spoilerem, a co nie. Ty masz chyba w tym większe doświadczenie, więc opowiadaj, co twoim zdaniem można opowiedzieć, żeby zachęcić do tego Kolekcjonera Śniegu, a jednocześnie no właśnie, zbyt dużo nie zdradzić, bo dla mnie pewnie inne też wątki tutaj wygrają, bo dobra, rozgadałam się, ale jeszcze to powiem, bo wydaje mi się, że to, co też jest wielką zaletą tej książki, że ta puenta, to do czego ta historia nas prowadzi, nie jest czymś wielkim, jest czymś tak naprawdę w całym tym historycznym zamieszaniu, o którym trochę też ta książka opowiada, jest czymś drobniutkim.
Drobnym ludzkim gestem.
Właśnie, jest czymś bardzo maleńkim. I to jest też coś absolutnie moim zdaniem fantastycznego w tej książce.
Tak. Książka ma trzy jakby płaszczyzny czasowe, trzy różne grupy bohaterów i w tym może być na początku się trochę trudno połapać, ale
nie,
myślę, że...
Nie, ona tam jest, to jest ładnie tam pozaznaczane, że tak się wyrażę. Nie gubimy się, ponieważ każdy z podrozdziałów ma po prostu datę, kiedy się dzieje. Więc w tym sensie naprawdę się, myślę, nie gubimy.
Tak, mamy, więc mamy jeden plan z lat 30. XX wieku. I tam głównym bohaterem jest taki młodzieniec z czesko-niemieckiej rodziny, który właśnie wchodzi w dorosłe życie. Jakieś tam tragedie życiowe, rodzinne, pierwsze miłości, poważne te sprawy. No i szuka miejsca dla siebie w tych czesko-niemieckich, czeskich Budziejowicach i zakłada swój biznes. I tam od tego już się dalej toczy jego historia. Potem mamy drugą linię czasową z lat 50. I tam bohaterami są właśnie trzej przyjaciele, 12-letni, dwóch żywych, prawdziwych chłopców i jeden duch, którzy wspólnie mieszkają w takim obozie czy miejscu wysiedlenia dla rodzin w jakiś sposób według władz komunistycznych niedostosowanych. Tam chodzi najczęściej o rodziny właśnie mieszane, czesko-niemieckie.
Czyli czesko-niemieckie jeszcze właśnie z poprzedniego, przedwojennego czasu.
Tak, i też jest tam trochę romskich rodzin i ogólnie no, jakiś taki element przez władze komunistyczne niepożądany. Więc jakby miejsce niewesołe i historie tych bohaterów raczej tragiczne niż nietragiczne, ale w tym wszystkim właśnie trzech dwunastolatków, którzy są dwunastolatkami, więc mają po prostu swoje dziecięco-chłopackie sprawy i przyjaźń i swoje jakieś cele i zagadki do rozwiązania. I potem mamy trzeci plan, już współczesny, z 2017
roku.
I tam głównym bohaterem jest Dominik, młody chłopak z też o mieszanym pochodzeniu, tutaj z kolei czesko-romskim, który mieszka w czeskich Budziejowicach, tych już zupełnie nam współczesnych i też jakoś próbuje związać koniec z końcem i ogarnąć życie, co nie jest proste.
No i tak się to prezentuje, że tak powiem, rozumiem, niespoilerowo. No a dalej, no to już sami musicie sobie to doczytać. My obie możemy zapewnić, i też to już chyba było słychać z tego, co powiedziałyśmy do tej pory, że książka jest niebanalna, że... No właśnie, jest w niej ta wielka historia, ale ona jest w żaden sposób taka nieinwazyjna. To znaczy ona...
Historia to jest po prostu coś, co się zdarza ludziom i trzeba z tym jakoś żyć i sobie poradzić.
No więc właśnie, tutaj nie ma żadnego po prostu ani oceniania, ani mówienia o tym, nie wiem, jak nam jest źle. W ogóle nie ma tej perspektywy, tak jakby nie ma takiej perspektywy, nazwę ją historycznej, ale właśnie tej z lotu ptaka, nie? Autor, wcielając się w tych kolejnych bohaterów, tak naprawdę nie wiedział, co się wydarzy za chwilę, jakie będą konsekwencje takich, a nie innych wyborów na przykład tych jego bohaterów. I to jest też super w tej książce. Natomiast rzeczywiście puenta, o której już wspomniałam, absolutnie zaskakująca i rozwala system. A jeszcze jak tyle rzeczy opowiedziałaś o Janie, no to ja czekam na jego pierwszą wizytę w Polsce, bo ona, mam nadzieję, wcześniej czy później nastąpi.
Ja jestem szalenie podekscytowana tą książką, bo to też jest takie moje tłumaczeniowe dziecko, spełnienie jednego z marzeń tłumaczki. To znaczy, ta książka wyszła w ogóle dlatego, że ja przyszłam do wydawnictwa z zupełnie czymś innym, mówiąc, hej, a może wydacie to, to jest spoko. I oni tak zerknęli i powiedzieli, to nie, ale może czytałaś coś innego fajnego? I ja wtedy od razu pomyślałam właśnie o tym kolekcjonerze i przedstawiłam propozycję i oni powiedzieli, hej, no to brzmi spoko w sumie, dobra, to bierzemy. Więc jakby no, marzyłam o takiej sytuacji, odkąd zaczęłam tłumaczyć literaturę, że właśnie to,
że to, ty
to ja wymyślam, co to będzie. Tak. I tak, jestem strasznie podekscytowana, że to się udało. No i mam nadzieję, że Jan będzie mógł przyjechać do Polski i będzie mógł z polskimi czytelnikami pogadać, bo jest naprawdę strasznie właśnie interesującą osobą i potrafi dużo i ciekawie mówić. I też... lubi Polskę. Był kiedyś na stypendium w Krakowie i bardzo mu się tam podobało, więc, więc tak, perspektywa przyjazdu do Polski i promowania tam przekładu swojej książki też jest dla niego całkiem radosna.
Ale to świetne, co powiedziałaś o tym, że tłumacz przychodzi do wydawnictwa z propozycją. Tłumacze, zwłaszcza jeśli idzie o te tak zwane małe języki, tak, do których pewnie możemy zaliczyć język czeski, no są tymi, którzy de facto kształtują nasz gust literacki. Czyli de facto tymi osobami, które mogą zadecydować albo mają bardzo duży wpływ na decyzję, co zostanie przełożone na język polski.
Tak.
No bo rozumiem, że jako bohemistka po prostu śledzisz, tak, to, co się dzieje na tym czeskim rynku wydawniczym i czytasz sobie książki w oryginale, te, na które masz ochotę.
Tak, no staram się jakoś tam w miarę nadążać, czytać i właśnie się interesować. Myślę, że właśnie zwłaszcza tłumacze z takich języków, które nie są powszechnie, powiedzmy, dostępne dla wydawców. Nie jest to angielski, tak, czy niemiecki, który wydawca może sam jakby przeczytać książkę w tym języku i ocenić, czy ona ma potencjał, czy nie. Że tutaj rola tłumaczy jest ważna. No ja jeszcze takiej pozycji nie mam, no nie oszukujmy się. Ja ciągle jestem na tym etapie, kiedy wypisuję maile do różnych wydawnictw i próbuję przekonać kogoś, że to, co właśnie czytam, jest super i sprawdziłoby się też na polskim rynku, i nie dostaję na te maile nigdy odpowiedzi, więc ciągle jednak w tym takim punkcie niezbyt daleko od wyjścia. Ale są tacy tłumacze z czeskiego w Polsce, którzy myślę, że spokojnie taką pozycję już mają i jak przyjdzie, nie wiem, Andrzej Jagodziński czy Dorota Dobrew i powie: hej, dajcie mi to tłumaczyć, bo mi się to podobało strasznie, no to myślę, że to może tak działać. Uh-huh. I ja zazdroszczę i czekam.
No ale po pierwsze myślę, że ten moment przyjdzie. No a po drugie, pierwsze koty za płoty, jak sama już powiedziałaś.
No.
A czym się kierujesz, wybierając sobie do lektury, takiej przyjemnościowej lektury czeskiej książki? Czemu na przykład przeczytałaś tego Kolekcjonera śniegu?
Sprawdzam sobie zawsze, wchodzę na e-literaturę, czytam recenzje krytyków literackich.
Poczekaj, wchodzę na e-literaturę.
E-literatura
Pani to rozbija.
CZ. No. Tak. To jest taki portal literacki czeski. Tam się
takie, jak lubimy czytać?
Bardziej
zawodowy?
Tak, więcej jest tam recenzji po prostu zawodowych krytyków i takich tekstów o literaturze. I tam sobie przeglądam, czytam, czym oni się w ogóle interesują. Ale wchodzę też na właśnie takie strony, gdzie ludzie komentują po prostu to, co czytali i wystawiają oceny książkom. Te oceny wyraża się w procentach.
Jakoś tak, tak. To na teatralnym jest tak samo. To znaczy też ludzie wystawiają oceny, ale dokładnie to są procenty, a nie gwiazdki, na przykład tak jak u nas.
Tak, więc tam...
Czy stopnie, czy no nie wiem, jak to tak nazwać.
Wypisuję sobie jakoś tytuły, które mają tę średnią ocen, powiedzmy tam tych 70% byłoby miło. I potem sobie je po prostu przeglądam w necie, patrzę, o czym są. Jestem trochę wzrokowcem, więc oceniam książki po okładce.
Ale to jest niesamowite, że też w ogóle wkład, znaczy jak gdyby, że masz taki rodzaj nawet systemu, tak? Tego, nazwę to, polowania, tak? Na ciekawe tytuły.
Tak. No i wiem, że w Polsce wśród wydawców tych, którzy literaturą czeską się zajmują, takim punktem odniesienia są też czeskie nagrody literackie.
Magnezja Litera i
Czeska
inne.
Kniha, tak. I książki, które są laureatami, to już w ogóle, ale też nominowane do tych nagród, wiadomo, że mają od razu też większy potencjał bycia jakby dostrzeżonymi przez wydawców. Więc tam też staram się w miarę orientować, chociaż właśnie z tych konkursów nagród literackich wiem, że nie wydłubię czegoś nieoczywistego, czegoś o czym wydawcy by już nie wiedzieli, no bo oni się też
interesują.
Tak, też trzymają rękę na pulsie pewnie bardziej niż ja.
A Kolekcjoner śniegu dostał jakieś nagrody, czy nie?
Był nominowany na pewno do czeskiej knichy i wydaje mi się, że może ją nawet dostał. Ale nie przypomnę sobie teraz.
No, nie jest to też aż takie bardzo istotne, ale rozumiem, że to nie była ta oczywista książka, tak? Ten Kolekcjoner śniegu.
No najwyraźniej nie, chociaż właśnie do którejś z nagród literackich była nominowana na pewno, tylko teraz już sobie nie przypomnę, do której.
Mhm. A to jest debiut w ogóle Jana Stifera? Czy on napisał wcześniej jeszcze jakieś książki i czy je czytałaś?
On zadebiutował, z tego co pamiętam, taką trochę krótszą formą zatytułowaną Kati i to jest historia oparta na nadziejach jego babki. Babcia Jana była Czeszką, która miała niemieckiego męża i w związku z tym po wojnie właśnie wylądowała, jakby oni się rozstali, z tego co pamiętam, niemiecki dziadek, który nie był dziadkiem Jana, tylko dziadkiem innych członków rodziny, dostał takie ultimatum, że może na przykład sobie zachować życie, co wydaje się spoko, ale musi jechać do Niemiec i nie może zabrać ze sobą rodziny, czy może, ale ta babcia jednak wolała zostać w Czechach, nie czuła się na tyle jakby Niemką, zwłaszcza tuż po wojnie, żeby jechać za mężem do Niemiec, więc ona została w Czechach i tam została właśnie skierowana do takiego obozu, jak ten opisany w Kolekcjonerze Śniegu. Więc kolekcjoner jest w pewnym sensie rozwinięciem i jakby nawiązaniem do tej historii, do Kati, w kwestii tego obozu i tego miejsca. I Stifter napisał też bardzo ciekawą książkę, która jest została przeniesiona na deski teatru w czeskich Budziejowicach. Nazywa się Kafe Grol.
Widziałaś spektakl?
Nie, właśnie nie. Nie
może
udało
pojedziemy?
Mi się. Bardzo chętnie. W zeszłym sezonie mi się nie udało, ale myślę, że jakoś od wiosny powinni to grać znowu.
Ja nie byłam nigdy w czeskich Budziejowicach. Pojechać tam w twoim towarzystwie, jeszcze do teatru? No to wchodzę w to.
Bardzo chętnie, bardzo chętnie. To jest historia też bardzo ciekawa i też bardzo osadzona w rzeczywistości. Lekarza, który zajmował się prostytutkami, leczeniem prostytutek w czeskich Budziejowicach na początku XX wieku, bo też nie wiedziałam o tym, ale już wiem od Jana, że czeskie Budziejowice charakteryzowały się ogromną nadpodażą żołnierzy, że tam były koszary po prostu na początku XX wieku i ogromną część mieszkańców miasta stanowili żołnierze z tych właśnie koszarów. A jeszcze
oni
drugą
potrzebowali kobiet, no,
tak,
po prostu.
Jeszcze drugą ogromną część miasta stanowili ludzie, którzy zajmowali się różnymi usługami świadczonymi właśnie żołnierzom i wojsku. Więc było też bardzo, bardzo dużo prostytutek w czeskich Budziejowicach, no i właśnie taką historię lekarza, który się nimi opiekuje, Jan wymyślił i opisał. A potem wydał jeszcze dwie kolejne książki.
Wow, już. To rzeczywiście tego ma sporo. Czyli właściwie, tak. Jeżeli ten kolekcjoner się przyjmie, jeśli znajdzie czytelników, to jest szansa, że wydawca będzie chciał, żebyś kolejne książki Jana Stiftera tłumaczyła na język polski.
Bardzo bym chciała. No, bo nie czytałam wszystkich, ale bardzo mi odpowiada sposób jego pisania i właśnie ten research dogłębny i to, jak tam nie ma się do czego przyczepić faktograficznie, a do tego jest po prostu wciągająca fabuła, bohaterowie, których się lubi i którym się kibicuje. No po prostu dobra literatura, proszę państwa.
Dobra, to zostawmy, bo już po prostu przereklamujemy tę książkę. Bo też nie wiem, czy ty tak masz, ale...
A tak, jak za duże oczekiwania, to...
Właśnie, jak za dużo mi mówią dobrych rzeczy o czymś, to ja... Nie, to nie może się sprawdzić.
Proszę
tak
państwa, to
jest
po prostu spoko książka. Taka okej. Okay.
Taka okej, okay, no.
Mocne okej.
Okay. odkładamy kolekcjonera śniegu, a jeszcze w ogóle nie powiedziałyśmy, kim jest ten kolekcjoner i co, dlaczego ta książka się nazywa Kolekcjoner Śniegu. To nawet jest chyba gdzieś na skrzydełku, ale może zostawmy to w tym niedopowiedzeniu.
Dobrze.
To też jest fenomenalna rzecz. I bardzo dużo mówiąca, kurczę, o kondycji współczesnego człowieka i o jego samotności w świecie. No, koniec. Kropka. Już nic więcej nie mówię o tej książce. Twoja pierwsza książka przełożona z czeskiego na polski, pamiętasz ją i jak dzisiaj patrzysz na ten swój przekład? No bo jesteś o 10 książek dalej.
Tak, pamiętam, no pewnie, że pamiętam. To też była książka wydana w Książkowych Klimatach i to była Palinka Macieja Chorzawy. Zbiór takich krótkich, refleksyjnych, powiedziałabym, pros. Teoretycznie o życiu czeskiego nauczyciela w Banacie, w Rumunii, a w praktyce dużo różnych tematów tam było poruszane i takie faktycznie momentami taki strumień myśli czy strumień świadomości. To było trudne. I do dzisiaj nie jestem w stanie objąć umysłem tego, Jak to się stało, że wydawnictwo zleciło przekład tak trudnego tekstu debiutantce? Bo to naprawdę, no, nie wiem jak do tego doszło, serio nie wiem. Dostałam wtedy świetnego redaktora, więc w tej książce widać też na pewno ogrom pracy właśnie Grzegorza Jankowicza, który mi ogromnie z tym tekstem pomógł. I myślę, że jestem w stanie go czytać do dzisiaj, ale myślę, że spora jest w tym zasługa właśnie redakcji i starannej pracy po prostu wydawnictwa nad książką. To było trudne. To było trudne i pamiętam, że miałam trochę też takie wątpliwości, czy to jest aby na pewno tekst dla debiutantki i czemu na przykład nikt mi nie zleci czegoś prostszego.
Ale może właśnie to dobrze.
Tak, powiedziano mi wtedy w wydawnictwie, że no weź Ania, jak spadać z konia, no to z wysokiego, halo. Więc miałam takie, ej no dobra. I że skoro, no jeśli z tym sobie poradzę, no to faktycznie następne jakieś zlecenia czy wyzwania tłumaczeniowe może będą prostsze.
No i co, były prostsze czy nie były prostsze?
No drugie było Jezioro Bianki Bellowej, więc no nie wiem czy prostsze. Obciążające na pewno bardziej umysłowo, bo to jest ciężka książka, po prostu no niewiele tam się dzieje dobrych i pięknych rzeczy.
Ale to jest bardzo piękna książka, bardzo poetycka, bardzo taka szeroka, bardzo taka zawieszona gdzieś pomiędzy różnymi światami, między różnymi rzeczywistościami. Ona jest bardzo metafizyczna, ale nie w tym sensie jak na przykład Kolekcjoner śniegu. Chociaż trochę też, jak sobie tak pomyślę, tam też jest bardzo dużo takiej gry wyobraźni, tego co trochę nam się wydaje, tego też, jak pozarozumowo, a bardzo zmysłowo odczuwamy świat. Ja ją tak, w ogóle nie pamiętam fabuły, pamiętam tylko właśnie to, co ci teraz mówię.
Wrażenia.
Tego typu wrażenia właśnie po lekturze tej książki.
Ona była napisana bardzo takim mięsistym językiem, bardzo takim właśnie zmysłowym, gdzie dużo było jakby mało słów, a całość bardzo oddziałująca właśnie na zmysły. I to było pewne wyzwanie, żeby to zrobić właśnie w taki sposób, żeby to po polsku też miało jakby tę zwięzłość, a jednocześnie siłę wyrazu. To było bardzo trudne.
No ale chyba wszystko to, co powiedziałam o swoich wrażeniach z lektury tej książki, udowadnia ci, że ci się udało.
Tak. No i też ta książka była nominowana do Angelusa w 2019 roku. Była w finale Angelusa. I to było też zupełnie abstrakcyjne, że ja tam nagle jestem na tej gali i siedzę sobie koło pięknej, wspaniałej Bianki i czekamy, aż ktoś nam powie, czy dostałyśmy tę nagrodę, czy nie. Nie dostałyśmy jej wtedy, ale to dobrze, bo może bym dostała zawału na scenie i byłby kłopot. Ale miałam naprawdę wtedy takie poczucie bardzo, że co tu się w ogóle dzieje. Naprawdę po
Gdzie
prostu
jestem,
tak, to? Uznani tłumacze, świetne nazwiska, świetna literatura i no i ja. Super.
No i Bianka Bellowa to w ogóle, no powiedzmy, że jest twoja autorka, bo kolejną jej książkę na polski też przełożyłaś.
Tak, tłumaczyłam na polski też Monę. To jest z kolei powieść do Jeziora podobna o tyle, że raczej bolesna niż niebolesna i że też taka metaforyczna, dość osadzona nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, dość taka uniwersalna, że można to, co się w niej działo, dopasować do różnych okoliczności, różnych czasów i miejsc. Ale bardziej taka no, z kobiecego punktu widzenia napisana, z kobiecą bohaterką i też fizyczna i zmysłowa bardzo, ale bardziej pod kątem właśnie kobiecym. Mona była, to nie jest obszerna książka, ale właśnie też bardzo kalibru ciężkiego, więc pracowało się nad nią dłużej niż by się można było spodziewać.
O jej objętości.
Tak.
No i tłumaczyłaś też, zdaje się, fantastycznie przyjętą taką trylogię i to jest też w ogóle ten najnowszy tom, ostatni tom, trzeci tom trylogii pod tytułem Truchlin ukazał się pod koniec ubiegłego roku.
Tak, w listopadzie.
2022, no właśnie, więc to jest też właściwie nowiutka książka. No, książka, o której ciągle jeszcze mogłybyśmy mówić jako nowości, jako o twoim kolejnym tłumaczeniu, ale cała ta trylogia wyszła spod twojej ręki, czyli właściwie wszystkich tych truchlinowych bohaterów widzimy trochę twoim językiem i twoimi oczami.
Tak, i ogromnie się cieszę, że ta trylogia wyszła w Polsce, bo to jest naprawdę solidny kawałek takiej prozy, którą sama lubiłam czytać, jak byłam dzieckiem. Taka, że...
Oj tam dzieckiem, nastolatką. Czyli to było dopiero co przecież.
No tak, tak.
Jeszcze ciągle to bardzo dobrze pamiętasz.
Tak. Czyli taka powieść, w której ogromnie dużo się dzieje i są przygody, wybuchy, porwania, no wszystko, co tylko sobie można wyobrazić. A jednocześnie ci bohaterowie nastoletni są bardzo samodzielni. Są naprawdę podmiotem, a nie przedmiotem tego, co się dzieje i to jest super, że oni biorą właśnie sprawy w swoje ręce, nie oglądają się na dorosłych, nie ma tam specjalnie jakichś dorosłych, którzy by im mówili, co mają robić w trudnej sytuacji. Oni mają swoje rozumy i swoją przedsiębiorczość i po prostu biorą się za to, co się dzieje i rozwiązują wszystkie możliwe zagadki i pakują się w kłopoty i wychodzą z kłopotów i nawiązują relacje i zrywają relacje i no jest tam naprawdę wszystko, czego można by chcieć po właśnie takiej solidnej, młodzieżowej literaturze.
I jest tam też trochę magii, ale nie tej magii Harry Potterowej, powiedziałabym, tylko tej polegającej na tym, że trzeba sobie poradzić w sytuacji, w której nie mamy prądu albo nie mamy internetu. Czyli musimy się cofnąć właściwie do takich czasów, a mówimy o współczesnych dzieciakach, czyli właśnie od tych, które żyją tu i teraz w XXI wieku.
O internetowych dzieciakach.
I dla których internet jest czymś absolutnie oczywistym, bo w zasadzie one nie znają świata sprzed internetu, że już o prądzie nawet nie wspominam. No a Truchlin jest właśnie taką dzielnicą Pragi, w której tego wszystkiego nie ma i trochę jest tak, że jak oni się tam przenoszą, to de facto tak jakby się trochę przenosili w czasie. I tak. To jest ta magia, o której mówię.
Tak, to jest właśnie fabularny punkt wyjścia całej tej trylogii, że ta trójka zupełnie współczesnych, nowoczesnych dzieciaków ze smartfonami, internetami, mediami społecznościowymi i tak dalej, trafia na właśnie na Truchlin, czyli do tej dzielnicy i tam musi się zająć naprawdę poważnymi sprawami i rozwikłać zagadkę i tak dalej.
Nie jedną.
Tak, tak, żeby jedną. No i właśnie są postawieni w takiej sytuacji no, ekstremalnej dla, myślę, współczesnego dzieciaka, czyli właśnie odcięci są zupełnie od tych zdobyczy technologicznych, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które traktujemy jako oczywistość. I tu nie jest mowa tylko o właśnie dostępie do po prostu całej wiedzy świata w twojej kieszeni i do mediów społecznościowych i ten, ale też trzeba korzystać z papierowej mapy, proszę państwa, trzeba mieć świeczkę albo lampę naftową, bo nie działa prąd. Nie ma jak zadzwonić, nie ma jak się porozumieć na odległość, przekazać, albo jest sposób, jak przekazać na odległość informacje, ale to trzeba właśnie wymyślić analogowo. Więc tak, bardzo, bardzo to jest fajne i myślę, że widać w tej książce, w tych książkach, w całej serii widać harcerskie pochodzenie autora.
Autora, którego nazwisko nam nie padło.
Tak, Wojciech Matocha.
A i te książki wydało wydawnictwo Afera, które w ogóle też specjalizuje się w takim szukaniu nisz, bo to...
Tak, Biankę Belową też wydała Afera właśnie.
Bo Julka Różewicz przecież wprowadziła na polski rynek, szefowa tego wydawnictwa, i czeskie kryminały, które się cieszą wielką popularnością.
Niedoparki.
Dziecięce, no właśnie, książki czeskie z niedoparkami na czele, ale przecież jest ich więcej. No i teraz chyba jako pionierka tak naprawdę znalazła ten truchlin, zaryzykowała i wprowadziła go też na polski rynek, czyli czeską literaturę młodzieżową, no jakkolwiek by to nie brzmiało, ale...
No tak, nie było czegoś takiego w Polsce od czasów po prostu Foglara i jego powieści właśnie takich przygodowych, bardzo klasycznych, no już dość wiekowych w tym momencie jednak.
Tak. No więc tutaj też jakby oddajemy sprawiedliwość aferze.
A w ogóle jeszcze warto wspomnieć, że cała seria Truchlin jest świetnie ilustrowana. Ma przepiękne, czarno-białe, surowe, dosyć takie bardzo klimatyczne ilustracje. I autor tych ilustracji, Karel Osocha, wczoraj dostał nagrodę Muriel, czyli najważniejszą komiksową nagrodę w Czechach, za właśnie komiksy ze świata Truchlina, Prasiny.
Czyli to jest trochę tak, że jeszcze jakby Truchlin ma swoją odnogę komiksową.
Tak, i to jest właśnie świetne, że autor bardzo wyraźnie powiedział, że nie będzie pisał już następnych powieści o tych samych bohaterach, że jakby ta trylogia to jest zamknięta całość i tam już nie ma nic do dodania. Natomiast sam ten świat, ten Truchlin jest na tyle ciekawym miejscem, że no nie chciano z niego rezygnować. Więc w zeszłym roku w Czechach ukazała się seria 7 zeszytów komiksowych.
W zeszłym roku, czyli w roku 2022 jesteśmy w podcaście i to musimy zawsze powiedzieć, bo nigdy
no,
nie
prawda.
Wiesz, prawda, kiedy ktoś będzie tego słuchał.
Mhm. Jezu, jakie to jest piękne, podróż w czasie. Tak, w 2022 roku wyszła seria 7 zeszytów komiksowych i co jest w nich bardzo interesujące, tak z mojego punktu widzenia, to jest to, że są tam zupełnie nowi bohaterowie, nie mamy powtórzenia tej samej historii, którą już znamy, tylko w bardziej graficznej formie, tylko zupełnie coś nowego. Akcja komiksów rozgrywa się po wydarzeniach opisanych w trylogii książkowej. Mamy zupełnie nowych bohaterów, trochę inny punkt wyjścia, którego nie mogę zdradzić, ponieważ byłby to ogromny spoiler dla trylogii. Ale te komiksy są super. Mam 3 zeszyty tylko z 7 i boleję nad tym, ale nie byłam w Czechach od sierpnia, czyli już no, tak kilka miesięcy i pozostałe części zdążyły wyjść w tym czasie. Nie mam.
No a nie uśmiechnęłaś się do kogoś, kto tam częściej trochę jeździ i mógłby ci kupić i przywieźć.
O nie, nie pomyślałam, no. Więc te komiksy, ta kreska czy sposób rysowania Karela Osochy jest na tyle oryginalny i właśnie klimatyczny, że no, zapracował nim na właśnie tę nagrodę komiksową, więc super.
No i też to trzeba powiedzieć, że te rysunki są też w tych polskich wydaniach Truchlina, no dlatego, że to jest pewna całość, prawda? No to samo było na przykład właśnie z Niedoparkami, czy jeszcze z innymi książkami właśnie tymi, powiedzmy, dla młodszych czytelników wydawanymi przez Aferę, że de facto wydaje się te rzeczy jako pewne całości także plastyczne.
Tak, tak. Ten aspekt graficzny jest bardzo ważny.
A Truchlin to jest to słowo, które ty wymyśliłaś? Czy to jest to oryginalne czeskie słowo wymyślone przez autora trylogii?
Truchlin to jest mój pomysł, mój przekład. Ta dzielnica po czesku nazywa się Prasina i to się kojarzy z... Zawsze zapominam, rany. Z taką chorobą skórną, kiedy wszystko cię swędzi.
Ospa?
Taką, że może ją mieć człowiek, ale też na przykład pies i jakieś tam inne zwierzę. Chyba ze świerzbem właśnie. Z czymś w każdym razie nieprzyjemnym, brudnym, odrażającym.
Bo to też jest, rozumiem, wymyślone słowo. To znaczy, tak. Nie ma takiego słowa po czesku, tylko ono jest wymyślone, ale jego źródło słów jest z tego, o czym powiedziałaś przed chwilą.
Tak,
dobra.
Z prasiwiny.
Dobra, zrozumiałam. Właśnie.
Tak, no i przez dłuższy czas miałam zagwozdkę, jak to miejsce powinno się nazywać po polsku, no bo to jest jednak super ważne. To jest tytuł książki, to jest coś, co musi być łatwe do wymówienia, łatwe do zapamiętania, żeby można było powiedzieć o tym znajomym, nie łamiąc sobie języka, albo poprosić o tę książkę w księgarni, nie musząc tłumaczyć, jak wygląda i w ogóle o co chodzi. A jednocześnie, żeby oddawało właśnie to znaczeniowo, tak, nastrój i właśnie takie żeby nie, no, nie było to przyjemne słowo, nie, żeby się nie kojarzyło przyjemnie.
Ej, ale ono nie jest nieprzyjemne, moim zdaniem. Ono jest raczej takie tajemnicze i mnie się kompletnie z niczym nie kojarzy, ten truchlin.
No super.
Poza już w tej chwili tylko tytułem tej serii.
To dobrze, że ci się kojarzy tajemniczo, bo w sumie też...
O to chodziło.
Tak, też o to chodziło. Ale tak, faktycznie miałam spory problem z przełożeniem tej nazwy i miałam dużo propozycji, które były okropne i...
Ale swoich czy cudzych?
Swoich. I tak już właściwie przetłumaczyłam cały pierwszy tom prawie, a nie miałam ciągle tytułu i właśnie tej nazwy, więc... Więc roboczo nazywałam tę dzielnicę w przekładzie cały czas Prażyną i to był później mój ogromny lęk, że gdzieś nie wyłapałam tej Prażyny i może ona gdzieś poszła do druku i ktoś tam sobie czyta to i nagle jaka Prażyna.
Ale o co chodzi? Aha. No,
ale nie. Ostatecznie udało się tę nazwę skompilować w taki metodyczny sposób. Już o tym chyba gdzieś mówiłam.
Ale nie u mnie, u ciebie,
nie tobie. Że no, ja miałam cały czas taką wizję, że to przyjdzie, wiesz, olśnienie. Znaczy taki promień geniuszu gdzieś spłynie z nieba i ja się któregoś dnia obudzę, usiądę i powiem, wiem. I będę wiedziała. No ale jakoś nie wiem, czy to może działa u innych ludzi, ale u mnie jakoś nie zadziałało. Więc przyszedł do mnie mój mąż, który jest stworzeniem daleko bardziej praktycznym niż ja. I mówi...
Pozdrawiamy.
Tak, i mówi, Ania, do tego trzeba podejść metodycznie, siadaj. I zrobiliśmy plik w Excelu. I w jednej kolumnie w Excelu wypisaliśmy końcówki nazw dzielnic polskich miast. Ice, inny i jakieś takie, no właśnie, te wszystkie końcóweczki. A w drugiej kolumnie zebraliśmy sobie różne słowa, które nam się kojarzyły z czymś obrzydliwym, albo brudnym, albo nieprzyjemnym, rozkładającym się i tak dalej. I w tej kolumnie znalazło się też truchło. I zobaczyłam to truchło i tak, o... To jest to i potem już sobie tylko właśnie przejechałam wzrokiem przez tę kolumnę z końcówkami. I mamy to, truchlin.
Ale czad, niezły, ale to w ogóle niesamowite. To też pokazuje właściwie, jak ten proces tworzenia słów, który jest połączony czasem właśnie z przekładem książki, jest piękny, jak jest złożony. Kurczę, piękna jest ta historia. Mega mi się podoba i jeszcze po prostu plik w Excelu, naprawdę. To jest już tak niepoetyckie.
Tak, to tak, tak, ale no zadziałało. To jest jednak bardzo skuteczna metoda. I też potem z czasem okazało się, że też Czesi bardzo fajnie odbierają tę nazwę polską, ten truchlin, bo im się z kolei kojarzy z czasownikiem truchlit, czyli z żałobą, z takim opłakiwaniem czegoś. To też jest w sumie w tym kontekście całkiem fajne, no bo Truchlin jest tą dzielnicą, w której ludzie żyją jak w XIX wieku, ale też sporo z nich w pewien sposób opłakuje to, że są jedyni, że świat wokół poszedł tak bardzo do przodu i wymaga od nich jakiegoś tam dostosowania się. Więc tak, bardzo ładnie to wszystko zagrało.
Fantastycznie, gratuluję tego pomysłu, bardzo. I jeszcze ja tego aż tak starannie nie śledzę, natomiast ty jako tłumaczka tej książki zapewne śledzisz to dużo dokładniej, ale obiło mi się o uszy, że miał powstać w Czechach film na podstawie tej trylogii. On powstał, jest w trakcie. Wiesz coś na ten temat?
Nie mam pojęcia. Te wiadomości o filmie już mają parę lat i one są z jakby zupełnie innej epoki, czyli sprzed pandemii.
Aha.
Więc tak, i od czasów pandemii nie słyszałam już żadnych świeższych informacji na ten temat, więc nie wiem tak naprawdę, czy ten projekt został jakoś zawieszony, czy odłożony na nigdy, czy...
No bo no poza wszystkim innym to jest też bardzo filmowa opowieść.
Tak.
I w niej można świetnie się pobawić właśnie filmowo tymi różnymi światami i tym światem rozświetlonym, elektrycznym i tym
tak,
właśnie...
Tak, to jest bardzo plastyczne w ogóle, bardzo wizualnie pociągające jest ten kontrast właśnie tego świata współczesnego, rozjarzonego, pełnego świateł i tego ciemnego truchlina z tymi właśnie tylko jakimiś drobnymi, oświetlonymi zakątkami. W ogóle, jeśli chciałabyś na przykład wybrać się ze mną w wielką teatralną podróż po Czechach,
tak,
to Truchlin, czyli Prasina, jest też w wersji teatralnej w Czechach. Jest wystawiany spektakl na podstawie chyba pierwszego tomu po prostu w teatrze w Hradcu Králové.
No, no dobrze, czyli mamy czeskie Budziejowice, Hradec, znajdziesz jeszcze coś w Pradze, no bo bez Pragi się nie obędzie i jedziemy. Nie ma, ja w ogóle w to jak w dym.
To nie jest tak, że ty widziałaś już wszystkie spektakle w Pradze, jakie są do obejrzenia?
Nie, w Pradze też jeszcze nie widziałam wszystkich spektakli. Ostatnio byłam w Ostrawie w teatrze, też zresztą na spektaklu opartym o literaturę, czyli na W niebowstąpieniu Lojska Łapaczka ze Śląskiej Ostrawy.
To jest taka świetna książka.
No i spektakl też był świetny, ale ja byłam na Dernierze, także już niestety na to przedstawienie do Ostrawy nie możemy sobie pojechać.
O, jeszcze jest w Brnie sztuka, którą napisał specjalnie dla właśnie Teatru Brnieńskiego Marek Sindelka.
Czyli kolejny twój autor.
Nie mój niestety. Ale autor, którego szalenie lubię i szalenie cenię. Marek Sindelka pisze świetne, krótkie formy opowiadania.
I to też afera chyba wydawała Marka Sindelkę, jeśli dobrze pamiętam.
Tak. W tłumaczeniu Ani Wanik. To jest świetny autor i pisze naprawdę takie zwięzłe, ale niesamowicie celne teksty. Więc to by mnie też interesowało. Możemy zrobić taki tour dookoła Republiki.
Po czeskich teatrach. Ja naprawdę w to wchodzę jak w dym. Tylko ty i ja możemy pracować w drodze. Trzeba tylko zajrzeć najpierw w teatrach, posprawdzać te terminy i zobaczyć, bo niestety z czeskimi teatrami problem jest jeden. Uwaga, teraz będę się wypowiadać na temat czeskich teatrów. One funkcjonują kompletnie inaczej niż teatry u nas. To znaczy, większość, przynajmniej tak jest to moje doświadczenie, i z Ostrawy, i z Pragi, ale też jeszcze z kilku innych miast, że dany tytuł jest grany na przykład raz w miesiącu. Jeden raz. Czyli on jest grany w sobotę, a następnym razem grany jest za półtora miesiąca na przykład. Nie ma czegoś takiego jak set, jak to się u nas mówi. Czyli, że na
nie
przykład przedstawienie...
Sobota, no, ale przyjedziesz w czwartek i
na
będzie.
Przykład. Niestety tutaj tak nie ma. I to jest pewien problem, powiedziałabym. Ale jeśli zdarzyłoby się, że te spektakle, o których mówisz, byłyby nam grane tak, że one są grane w ciągu na przykład 2 tygodni czy 10 dni, no to jesteśmy w stanie to, myślę, zrobić bez większego problemu. A jak nie, no to będzie trzeba po prostu ze 2 razy pojechać. No trudno.
O nie.
No też jakoś to przeżyjemy może. Wracamy teraz do literatury i skoro już robimy taki przegląd tych twoich tłumaczeń, no to powiedzmy jeszcze o tych kolejnych. Myślę przede wszystkim o Alenie Morsztajnowej, bo to też jest książka, która w zasadzie już jest na rynku, już mamy jej okładkę. Ja jej jeszcze nie dostałam i nie miałam okazji przeczytać, ale Alena Morsztajnowa to jest też taka czeska autorka, która ma już kilka książek po polsku. Kilka razy już była w Polsce, również na spotkaniach z czytelnikami. I to jest też taka, mam wrażenie, autorka w naszym kraju coraz popularniejsza. I w zasadzie już powoli nazwisko Aleny Morsztajnowej jest taką gwarancją dobrej, ciekawej literatury. Ale ty ją tłumaczyłaś po raz pierwszy.
Tak. Książki Aleny Morsztajnowej to jest w ogóle w Czechach fenomen. One są bestsellerami, jeden po drugim, po prostu każdy. I sprzedają się niesamowicie, każdy zna to nazwisko, każdy kojarzy te książki i jest to o tyle ciekawe, że one nie są wcale jakieś super takie
leciutkie.
Tak.
Właśnie.
Nie jest to żadne...
Nie jest to żaden pop literacki.
Tak, tam pojawia się z reguły właśnie historia jako to takie tło bardzo mocno ludziom komplikujące życie i na tle tej historii właśnie losy kogoś, jakiejś jednostki, rodziny kogoś. I w Polsce wyszła Hanna, czyli no już bestseller wśród bestsellerów w Czechach.
A w Polsce też chyba całkiem nieźle.
Tak, ona
nieźle,
była bardzo fajnie
książka
przyjęta.
Książka została, no właśnie, odebrana.
Hanę tłumaczył Tomek Grabiński. Potem wyszła też w wydawnictwie Amaltea, wyszła Pusta mapa w przekładzie Agaty Wróbel. I teraz, no właśnie, Amaltea wydaje wszystkie książki Morsztajnowej, które są w Polsce dostępne. I teraz właśnie też w Amaltei ukazały się Lata ciszy, czyli książka, którą tłumaczyliśmy na pół z Tomkiem Grabińskim. I ona jest troszeczkę się różni od poprzednich dwóch w tym, że tutaj ta historia nie jest tak strasznie do końca takim tym młynem, który mieli i miażdży czyjeś życie i trzeba je potem odbudować na nowo. Ona jest, jest jej dużo, no bo Mornsteinowa tak pisze, robi zawsze też solidny research historyczny i tak dalej, więc to tło historyczne jest u niej zawsze ważne. Ale tutaj w Latach ciszy się na pierwszy plan wybija właśnie historia rodzinna. Taka, która mogłaby się też zdarzyć w zupełnie innym ustroju niż komunistyczna Czechosłowacja. I mamy dwie też historie, właściwie dwa przeplatające się wątki, które dopiero gdzieś tam pod koniec książki się dowiadujemy, co je tak naprawdę łączy. I mamy dwóch głównych bohaterów w związku z tym. Jeden z nich jest takim zapalonym, zagorzałym komunistą. Ma na imię Svatopluk. W partii komunistycznej robił karierę do pewnego wydarzenia rodzinnego, które sprawiło, że no jednak świat jego legł w gruzach i stracił wszystko to, w co wierzył. A drugi wątek, narratorką drugiego wątku jest młoda kobieta, Bohdana, która ma z kolei jakąś taką, nie do końca wiemy, tak się dowiadujemy po kawałku, skomplikowaną historię rodzinną, bardzo oschłego ojca, który nie ma z nią żadnej relacji emocjonalnej i Bohdana też nie mówi i nie wiemy dlaczego. I te wątki... No właśnie, na jakimś etapie się ze sobą splatają, dowiadujemy się, co ich łączy. Bohdana stara się odbudować jakąś historię swojej rodziny z okruchów informacji, bo nic o niej nie wie. Svatopluk stara się odciąć od przeszłości i jakoś tam żyć dalej i spróbować odbudować siebie na nowo, co wychodzi różnie. I tak, ta książka też w Czechach zebrała bardzo pozytywne recenzje. Zresztą Alena Mornsteinowa ma naprawdę grono takich wiernych fanów, którzy każdą jej książkę przyjmują z entuzjazmem, co jest na pewno miłe. I też one się dość dobrze przyjmują za granicą, z tego co kojarzę.
Tak, no bo to jest w ogóle arcyciekawe, że trochę mamy na tym naszym rynku, polskim rynku z czeską literaturą, takie nazwiska jak Jarosław Rudisz, czy właśnie Alena Mornsteinowa. Mówię o tych współczesnych czeskich pisarzach, czy Radka Denemarkowa, które właściwie tłumaczone są na pniu. To znaczy wiadomo, że jak ten autor publikuje nową książkę, to natychmiast wydawca, który się nim w Polsce opiekuje, po prostu kupuje do tego prawa i od razu wiadomo, że ta książka będzie wcześniej czy później po polsku. I to jest świetne, że tacy autorzy w ogóle się u nas też pojawiają, prawda? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, zwłaszcza kiedy znowu wracam do tego, że mówimy o małym języku i o gronie naprawdę niewielkiej wbrew pozorom ilości ludzi, którzy w ogóle są tą literaturą zainteresowani. Więc to jest w ogóle fantastyczne. To, że nie wiem, Afera może wydawać właśnie na przykład kolejne tomy tych kryminałów, prawda? Autorów. Wprowadza kolejnych autorów i w zasadzie już chyba wszyscy ci autorzy kryminałów Aferowi mają co najmniej po dwie książki. W planach są kolejne, nie? Tak, to jest wspaniałe. No Rudisz wiadomo, że po prostu będzie co nowa by książka, napisał, co by nie napisał, będzie po polsku. Tak. Więc to jest...
Ja teraz czytam właśnie Ostatnią podróż Winterberga i...
W oryginale, bo po niemiecku. Ale czytasz czeskie tłumaczenie, czy czytasz po polsku?
Czytam polskie tłumaczenie. No, polskie, tak. I jest... działa na mnie ta książka. Tam są wszystko, co ja lubię. Jest historia, są starzy ludzie, są pociągi. To wszystko są po prostu moje pasje i ja to bardzo to we mnie rezonuje i jest tam mnóstwo ciekawych spostrzeżeń takich gdzieś mimochodem rzucanych kilku dosłownie słownych zdań, które są tak mistrzowskim ujęciem czeskiej natury i czeskości jako takiej, że ja się cieszę i robię zdjęcia tej książce po prostu co
kilka rozumiem, że robienie zdjęć cytatów, tak? To jest dzisiaj nowe podkreślanie ołówkiem.
Tak, no jednak nie, tak, mazanie po książce to jakoś nie. Ręka by mi drżała bardzo mocno, więc tak, robię sobie po prostu zdjęcia telefonem. Więc jak ktoś z Państwa zobaczy kiedyś w metrze osobę, która w ścisku próbuje jakoś rozłożyć jedną ręką książkę na tyle płasko, żeby zrobić zdjęcie krótkiego fragmentu, to może jestem ja. A jeszcze wracając do Aleny Mornsteinowej, W ogóle jest też taka sprawa, że pracuję teraz nad przekładem jej kolejnej książki. Pytałam w wydawnictwie, czy mogę się wygadać i mogę.
Super.
Wygaduję się zupełnie legalnie.
Cieszę się bardzo. Też. Czyli Drozdowisko jest pierwsze, które was informuje o tym, że będzie jeszcze kolejna książka Aleny Morsztajnowej.
Tak.
Kiedy?
Będzie wiosną 2023 roku.
Yes!
Wiem, że wydawnictwo ma nadzieję też zaprosić Alenę Morsztajnową do Polski, więc mam nadzieję, że to się uda,
bo ona jest
super zajętą osobą.
Jest taki plan na czerwiec 2023 roku i pewnie się spotkamy na tym spotkaniu, bo ja mam je prowadzić. Też się z tego bardzo cieszę.
Wspaniale.
Aczkolwiek nie wiem, czy ja się mogę wygadać w tej sprawie, bo o to nie pytałam.
No tak, i jestem też bardzo podekscytowana tym i czekam, jestem bardzo ciekawa, jak zostanie ta książka przyjęta w Polsce, bo przekładam teraz listopad.
Czyli książkę, która w 2021 albo w 2022 roku ukazała się w Czechach i to w ogóle była ogromna dyskusja wokół niej. To nawet ja, która nie śledzę tak bardzo tego oryginalnego czeskiego życia literackiego, gdzieś tam o tym czytałam i słyszałam.
Tak, to jest właśnie to. To jest książka, której akcja się rozgrywa w alternatywnej rzeczywistości, takiej, w której wydarzenia w bloku komunistycznym w 1989 roku nie potoczyły się tak, jak się potoczyły w rzeczywistości. Czyli mamy alternatywną rzeczywistość, w której reżimy komunistyczne spięły się i za pomocą wojska i po prostu sił zbrojnych stłumiły wszystkie protesty demokratyczne we wszystkich krajach bloku wschodniego. I mamy XXI wiek, a jednocześnie mamy twardy, zamordystyczny komunizm w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Kurde, jak ja chcę tę książkę przeczytać. O matko.
Tak, i ona w Czechach wzbudziła ogromną dyskusję, ogromne kontrowersje też. Jakoś okazało się, że reżim komunistyczny ma zaskakująco dużo
zwolenników
i ludzi, którzy pamiętają go z sympatią i czułością. I nie za bardzo im się podobało to, jak został w tej książce przedstawiony. Więc mam nadzieję, że wzbudzi ta książka w Polsce też co najmniej zainteresowanie, a właśnie jakąś taką żywszą dyskusję, to już w ogóle wspaniale.
I rozumiem, że finiszujesz, skoro wiosną się ta książka ma ukazać. Czyli właściwie już wszystko o niej wiesz.
Tak, wiem, jak się kończy, wszystko już wiem.
Wyzwanie jakieś tam miałaś takie czysto lingwistyczne?
Lingwistycznych nawet nie, może poza tym, że sam styl Aleny Morsztajnowej jest dosyć wymagający. Ona pisze bardzo, bardzo, bardzo długie zdania, takie na po prostu cały akapit, na 10 linijek i właściwie tutaj przy przekładaniu trzeba też zrobić niemalże rozbiór po prostu gramatyczno-logiczny tego zdania, co jest z czym powiązane, co do czego,
rozumiem.
Co czemu przerwało, żeby później wrócić, żeby się w tym po prostu nie pogubić i żeby stworzyć nie, z tego
i też... I też, żeby nie przekłamać, prawda? Bo tutaj bardzo jest wtedy łatwo o przełożenie akcentu i o jakieś przekłamanie.
Tak, więc też, żeby to właśnie później przedstawić polskiemu czytelnikowi w formie takiej intencjonalnie, jakby sobie życzyła autorka, oraz po prostu zdatnej do przeczytania, żeby się jednak czytelnik nie zakałapućkał w co drugim zdaniu. Ale tłumaczy mi się ją bardzo dobrze, muszę przyznać. Jest trochę realiów historycznych, co do których trzeba będzie pewnie pogadać z redakcją i ustalić, jaki naszym zdaniem jest poziom świadomości czeskiego, polskiego czytelnika odnośnie właśnie realiów w komunistycznej Czechosłowacji, czy tam coś trzeba będzie wyjaśniać, dopowiadać, czy niekoniecznie.
Jasne, robić jakieś przypisy, czy nie.
Ale tak, poza tym myślę, że to jest naprawdę fajna książka. Też są w niej dwie różne bohaterki główne, dwie narratorki, dwa trochę od siebie odsunięte, nie jakoś super, ale tam o te 20 powiedzmy lat odsunięte plany czasowe. Więc znowu mamy tutaj ten zabieg stylistyczny, że do czegoś nas to prowadzi, ale jeszcze nie do końca wiemy do czego, dowiemy się później. Co myślę, że z perspektywy czytelnika jest takim atrakcyjnym zabiegiem, że jednak wciąga to po prostu, chcesz wiedzieć o co chodzi, do czego to wszystko zmierza. No i właśnie wizja państwa, które w XXI wieku w Europie jest kierowane przez taki surowy reżim, bardzo zamordystyczny, jest dosyć przerażająca i są takie państwa.
No właśnie, nie? Za naszą granicą są takie państwa.
I nie wiemy... tak do końca, jak się w nich żyje. Mamy jakieś tam swoje wyobrażenia i szczątkowe informacje do nas docierające różnymi kanałami, no ale ta wizja przedstawiona w listopadzie jest naprawdę mocna. No.
Jak rozumiem, odnalazłaś się w tym, czym jest to literackie tłumaczenie, przekładanie właściwie literatury z jednego języka na drugi i że tym się chcesz zajmować w życiu.
No tak,
bo tutaj muszę wam dopowiedzieć, że myśmy się z Anią spotkały no już ładnych parę lat temu, wtedy kiedy ona jeszcze pracowała w czeskim centrum, ale też wielokrotnie spotykałyśmy się w sytuacjach, w których po prostu siedziałaś na spotkaniu i tłumaczyłaś nieomalże symultanicznie takie właśnie spotkania z czeskimi artystami, którzy przyjeżdżali do Polski.
Mhm, tak, tłumaczyłam takich spotkań sporo faktycznie i praca w czeskim centrum poza wieloma innymi aspektami bardzo mnie rozwinęła właśnie w tym kierunku. Tam się nauczyłam tak naprawdę tłumaczyć trochę z praktycznych przyczyn, bo jakby ktoś to musiał robić i na któregoś z pracowników zawsze padało trochę losowo. A potem się okazało, że mi to idzie całkiem gładko i że znajduję w tym dużą radość i faktycznie tłumaczenie ustne to jest chyba moja ulubiona czynność na świecie. To jest
tak?
Tak, okay. Coś takiego, przy czym czuję, jak mózg mi się kąpie w adrenalinie po prostu i jak mózg mi działa na pełnych obrotach. Nie mam czegoś takiego w żadnej innej sytuacji życiowej. Nie wiem, czy to dobrze o mnie świadczy, ale faktycznie tak, to jest niesamowicie przyjemne. Jak mózg musi naprawdę się wysilić, żeby właśnie w dwóch językach
jednocześnie myśleć, prawda?
Naraz myśleć i wszystko później powtórzyć. Ja rzadko tłumaczę symultanicznie tak naprawdę, tłumaczę raczej konsekutywnie, czyli na takiej zasadzie, że gość, autor, czy reżyser, czy ktokolwiek tam
artysta.
Inny zaproszony artysta, tak mówi. Czasem długo.
No tak, a to
czasem
musisz
trzeba ich troszeczkę
przystopować,
szturchnąć łokciem i przypomnieć, że no, miło się pana pani słucha, ale tutaj też jestem ja i ja to muszę powtórzyć. I są też widzowie, którzy może trochę się nudzą, jak od 4 minut słuchają wykładów w języku, którego nie znają. Więc gość zaproszony mówi, ile chce. Są to mniej lub bardziej składne i stanowiące jakąś spójną całość wypowiedzi, a ja sobie notuję różne jakieś bazgroły moje w zeszycie i odtwarzam później ten tekst, tę treść po polsku. To jest coś naprawdę niesamowitego. Wiem, że wielu tłumaczy nie lubi tego robić, bo to jest za duży stres, ale no, dla mnie akurat w tym przypadku to jest ten stres taki ten
budujący,
motywujący, ten taki, który sprawia, że możesz tu jedną ręką przerzucić autobus, a tu drugą coś tam i wszystko bez problemu. Więc tak, bardzo, bardzo to lubię. No a tak, żeby z czegoś żyć, mieć na chleb i rachunki, to teraz tłumaczę głównie audiowizualnie, czyli robię napisy do filmów, do seriali, do programów rozrywkowych.
To powiedz mi, jakie mamy polskie, jakie mamy czeskie seriale albo słowackie, do
żadnych.
Których...
Żadnych.
A, czyli to robisz z innego języka.
Tak, te napisowe rzeczy tłumaczę głównie z angielskiego. Mało jest faktycznie czeskich rzeczy, które by wchodziły do dystrybucji w Polsce. Bardzo mało czeskich filmów w ostatnich latach, chociaż ten, który być może jako ostatni był w polskich kinach, to był Szarlatan Agnieszki Holland, był też z moimi napisami.
No teraz, tak. Teraz weszli Własnicy, czyli wspólnota mieszkaniowa, nie wiem jaki to ma...
Chyba Właściciele.
Właściciele, no właśnie. To jest najnowszy czeski film, który wszedł do polskiej dystrybucji. Zobaczymy, jak się długo utrzyma. Tutaj znowu wątek teatralny, Własnicy, czyli właśnie wspólnota mieszkaniowa. Pod tym tytułem spektakl w Teatrze Och w Warszawie jest grany też chyba od 2022 roku. Fantastycznie jest zrobiony, zaadaptowany jakby ten scenariusz filmowy na sztukę teatralną. Graną też zresztą w Czechach, to nie ukrywajmy.
Właśnie nie wiem, czy to nie było odwrotnie, czy nie była pierwsza sztuka
chyba
teatralna.
Chyba w ogóle tak nawet było, że najpierw była sztuka, a potem na podstawie tej sztuki powstał film, no ale jakby u nas to też działa trochę inaczej.
Ja najpierw
zobaczyłam właśnie ten film w czeskich kinach, bo on też był nominowany do bardzo wielu nagród. Tak jak ty mówisz o literaturze, że tam się przyglądasz, co ma nagrodę. nagrody, to ja tak mam z filmami, że patrzę, co tam ma nominacje do nagród czeskiej krytyki filmowej, czy czeskich lwów i robię sobie listę tych filmów, których jeszcze nie zobaczyłam i przy najbliższej wizycie w Czechach po prostu staram się, jeśli jest to jeszcze możliwe, nadrobić. Więc najpierw rzeczywiście widziałam film, wiedząc już, że jest przygotowywana sztuka w Ochteatrze. Potem widziałam tę sztukę. No a teraz ten film jest w Polsce, więc jedno i drugie wam bardzo gorąco rekomenduję, bo to jest Ci Vlastnici, to jest taka typowa, cudowna czeska komedia, naprawdę, taka po prostu na każdym, absolutnie każdym poziomie, nie?
Ja nie widziałam jeszcze filmu w całości, więc muszę się dopiero wybrać do kina. Ale tak, z tego co oglądałam w internecie, jakieś tam zwiastuny, takie krótsze rzeczy, no to wygląda na... W ogóle jest tam gwiazdorska obsada
i mnóstwo
aktorów, których uwielbiam, więc super. Pozdrawiam Terezę Rambę tutaj z tego miejsca. I wydaje się to właśnie być tym, co tak naprawdę widzowie, myślę, w Polsce też najbardziej lubią w czeskiej kulturze.
Tak, czyli... czego trochę oczekują, trochę co sobie wyobrażają też na temat tej czeskiej
taka
kultury.
Taka komedia, w której absurd pogania absurd i jest mnóstwo dziwnych, robiących absurdalne rzeczy postaci, którymi się trochę gardzi, a trochę się im kibicuje, a trochę się ich lubi, a trochę się z nich śmieje. Więc jakby no, taki roller coaster emocji, ale ogólnie pozytywnych. Mam nadzieję, że będą chętni, żeby to w kinach oglądać, bo też mam wrażenie, że pewnie z powodu pandemii i zamkniętych kin i tak dalej, ale że dystrybutorzy stali się bardzo ostrożni w ostatnich latach, jeśli chodzi o sprowadzanie właśnie kinematografii z tych tak zwanych mniejszych
języków, krajów,
tak.
Kultur.
Tak. No i też trudno się dziwić, tak to swoje jakoś tam kosztuje i nikt tego nie robi z dobrego serca.
No a ratunkiem, a festiwale filmowe nie są do końca ratunkiem, bo naprawdę niewiele osób jest w stanie po prostu pojechać na przykład na 5 dni do Cieszyna na kino na granicy.
A ja jestem, będę.
No ja też będę, no ale wie pani. No, zwłaszcza, tak, że przed nami rzeczywiście 25. kino na granicy w majówkę, w ten długi majowy weekend. Tam też są szykowane najróżniejsze atrakcje. W Drozdowisku na pewno będzie o tym mowa, bo Drozdowisko jest patronem medialnym kina na granicy, ale przede wszystkim tutaj też rekomenduję wam oglądanie i w ogóle obserwowanie mediów społecznościowych kina. Ciągle jeszcze można kupić karnety w całkiem dobrej cenie na cały festiwal, ale można też kupić karnety na 3 dni na przykład tylko, gdyby ktoś się tylko na trochę krótszy czas mógł tam wybrać. Tutaj jakby tych opcji takiej też elastyczności bardzo dużej jest sporo, więc to tak przy okazji, gdyby ktoś nie miał jeszcze pomysłu na majówkę, to przede wszystkim szybko sobie rezerwować hotel.
Noclegi w Cieszynie to zawsze jest.
A w drugiej kolejności karnecik na kino na granicy.
Tak, ja myślę, że już zbliża się ten moment, kiedy w mediach społecznościowych kina na granicy będą się pojawiać pierwsze informacje odnośnie programu, zaproszonych gości.
One się nawet już pojawiły, już tam jakieś drobne przebłyski są, tak.
Więc super. No ja się bardzo cieszę. Kino na granicy to jest mój absolutnie ulubiony festiwal i jeżdżę tam od czasów studenckich. Najpierw właśnie z całą paczką ludzi z roku jeździłam.
Tak?
I to było w ogóle takie strasznie miłe. Studiowałam bohemistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Było nas na roku nie za dużo, 12 osób z tego co pamiętam, więc dało się to logistycznie ogarnąć. I władze instytutu naszego były zawsze bardzo takie wspierające, jeśli chodziło o różne właśnie kulturalne inicjatywy, więc co roku siadałam do drukarki, drukowałam takie podanie o zwolnienie całego naszego roku z zajęć na parę dni, ponieważ jedziemy właśnie nurzać się w czeskiej kulturze w Cieszynie i zawsze nam na to pozwalano i jeździliśmy całą grupą, tą 12 praktycznie osobową na festiwal, a po studiach, jak już powykruszali mi się studenci, znajomi, to sobie rodzinę przeciągnęłam. przekonałam rodzinę, że to jest najlepszy sposób spędzania czasu w majówkę i teraz jeździ tam ze mną mąż, siostra, szwagier, dwie małe siostrzeniczki, czasem moi rodzice.
Rzadko mando. Świetna sprawa i świetny pomysł.
I festiwal faktycznie ma taki klimat bardzo, bardzo, bardzo przyjazny, niewymuszony. Tam się jedzie nie tylko po to, żeby bardzo wygodnie w jednym miejscu obejrzeć wszystkie najnowsze filmy czeskie i polskie, ale też, żeby sobie tam po prostu pobyć, posiedzieć nad rzeką, wypić czeskie piwo, zjeść polskie pierogi, ponieważ jedno od drugiego dzieli tam 200 metrów. No Cieszyn to jest naprawdę niezwykłe miejsce. Właśnie takie pogranicze, no po prostu bardziej się nie da być pograniczem niż jest Cieszyn.
No dobrze, ale teraz logistycznie wiesz, co cię czeka. Przygotowanie naszej teatralno-czeskiej wycieczki.
Wszystko posprawdzam. Znaczy, mam najpierw już cały taki folder, wszystkie spektakle, które
super,
chcę obejrzeć.
Super,
pozakładane w przeglądarce i tak.
Wspaniale. To jeszcze dolicz do tego może Krzywy Kościół w Teatrze Petra Bezrucza w Ostrawie, bo mm-hmm. ten, który jest w czeskim Cieszynie, w teatrze, w cieszyńskim Divadle, ja już widziałam, chyba że ty nie widziałaś, no to ja nawet mogę pojechać i obejrzeć z tobą go jeszcze raz.
Też nie widziałam.
Ale koniecznie chciałabym zobaczyć ten Krzywy Kościół z Teatru w Ostrawie, Petra Bezrucza. Mm-hmm. Więc możemy zacząć od Ostrawy, potem jechać, nie wiem jak tam jest najwygodniej i gdzie najbliżej, ale pewnie Brno, potem tam, nie wiem, czeskie Budziejowice, Praga, no jak najbardziej. Rób ten folder i naprawdę jedziemy na taką wycieczkę. Kurczę, jestem już podjarana bardzo.
Dobrze, wspaniale. Damy radę.
No i będziemy nagrywały przez cały ten czas takie właśnie czesko-teatralne drozdowisko, które się potem zamieni na długi, pociągowo-samochodowo-teatralny odcinek. No w ogóle, wyobrażasz to sobie? Wspaniałe to będzie.
Brzmi to pięknie, no. Tak, to
no
prawda.
To już, działamy.
Dobrze.
Anna Radwan-Żbikowska, bardzo dziękuję ci za spotkanie i za rozmowę. Nie wiem, czy wszystkie wątki domknęłyśmy. Trudno, ciąg dalszy nastąpi. Kolekcjoner śniegu to jest ta książka, która była naszym punktem wyjścia, ale pamiętajcie też o Latach ciszy Aleny Morsztajnowej, bo to jest też nowość, nowa czeska książka, która jest w tej chwili na polskim rynku, także w tłumaczeniu Ani Radwan i Tomka Grabińskiego. No i wkrótce za moment, naprawdę za moment, bo wiosna za pasem. Listopad też Aleny Morsztajnowej. No a wszystko inne znajdziecie na profilach społecznościowych, czy to moich, czy Ani, czy wydawnictw, które wspomniałyśmy. I oczywiście też wszystkie tytuły i linki są w opisie tego odcinka Drozdowiska, więc ten opis też sprawdźcie. Dzięki wielkie.
Bardzo dziękuję za rozmowę i za zaproszenie. I mam nadzieję, że się nas całkiem miło słuchało.
No a ja jeszcze ze swej strony bardzo dziękuję Karolinie Głowackiej z podcastu Radio Naukowe, która udostępniła nam z Anią przestrzeń do nagrania, bo nagrywałyśmy tę rozmowę właśnie w studiu Radia Naukowego w centrum Warszawy. Także Karolino, dzięki wielkie za gościnę. I tu naprawdę mogłabym skończyć, ale zapomniałam wam powiedzieć, że Drozdowisko ma zaszczyt być patronem medialnym kolekcjonera śniegu. Tak, tym samym mam też możliwość ogłoszenia konkursu, w którym do wygrania są 3 egzemplarze tej książki. Ostatecznie z Anną Radwan-Żbikowską nie powiedziałyśmy wam nic o tytule, nie wyjaśniłyśmy go. I to jest wasze zadanie. Napiszcie, kim, jak się wam wydaje, jest kolekcjoner śniegu. Od razu zaznaczam, że tu nie ma dobrych i złych odpowiedzi, bo nie chodzi o to, żeby były one zgodne z tym, co tak naprawdę jest w książce. Chodzi o was i wasze skojarzenia. Wszystkie trafią do tłumaczki i to ona zdecyduje, do kogo polecą książki. Udział w tym konkursie łączy się też ze zgodą na przekazanie danych umożliwiających wysyłkę. Na wasze odpowiedzi mailowe czekam do 3 marca 2023 roku. Adres w tej i w każdej innej sprawie drozdowisko@gmail.com. Zapraszam też na nowy, poświęcony tylko temu podcastowi fanpage na Facebooku, który tu zaskoczenie nazywa się Drozdowisko. A na patronki i patronów czeka też zamknięta grupa. Może chcesz dołączyć? Dziękuję. Teresa Drozda. Do usłyszenia.